w nasze studiu politolog Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
I zaczynamy od tematu numer jeden. Żyły wczoraj nim media. Były ptysie i herbata. Czy to było słodkie spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim?
Tak, było też zdrowo, bo ja na zdjęciu jeszcze zobaczyłam owoce na środku stołu.
A tak, faktycznie. Fasada czy słodkość?
To znaczy, nie wiemy zbyt wiele z tego spotkania, bo te zarzuty, które płyną ze strony środowiska Mateusza Morawieckiego, nie dotyczące tego wczorajszego spotkania, ale w ogóle tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, są takie, że jest tam kret, ktoś wynosi, nawet jeżeli spotkanie jest w ograniczonym gronie. To wczorajsze, jak wnosimy ze zdjęć, było trzyosobowe, czyli dwie najważniejsze partie były strony, czyli prezes oraz był wieloletni premier oraz Adam Bielan. No i ktoś, kto robił to zdjęcie.
Czwarta osoba,
no ale jak rozumiem wyszła. Więc wiemy, rano przeczytaliśmy uspokajające komunikaty, że panowie doszli do porozumienia.
Lubi, ten się czubi.
Właśnie. Znaczy to było takie całkiem miłe określenie tego, z czym mieliśmy do czynienia jako obserwatorzy, bo tak naprawdę nie wiemy, już przecież jest wiele spekulacji, że to, przepraszam za bardzo kolokwializm, pic na wodę fotomontaż i że jest to reżyserowany spektakl dla nas. Trochę się to przyrównuje do takich rozłamów, pseudorozłamów wcześniejszych, tyle, że dotyczyło to wtedy Platformy Obywatelskiej, że to powstają jakieś nowe byty, które tak naprawdę szukają nowych wyborców. Więc póki co, zobaczymy jak długo, bo to co też komentatorzy już od rana mówią, że nawet jeżeli panowie się dogadali i porozumieli i zakończyli turbulencje komunikacyjne, o których mówił jeszcze wczoraj w mediach Mateusz Morawiecki, no to za ich plecami stoją czasami bardziej krewcy politycy, którzy żywią się konfliktem, no i być może nie wytrzymają tej zgody i tego sformułowania. Kto się lubi, ten się czuje.
Zastanawiałam się, po co na tym spotkaniu Adam Bielan? Jako mediator? W takiej roli był?
No być może, myślę, że niekoniecznie.
On już słynie z pewnych spotkań wieczornych, wieczorową porą.
No właśnie, może ma taki rytm dobowy, że lepiej funkcjonuje wieczorem. Nie wiem, ale być może chodziło też o to, żeby potem nie pojawiły się jakieś rozbieżności. Czyli jest trzecia osoba, teoretycznie niezwiązana z tym konfliktem, aczkolwiek każdy, kto jest w Prawie i Sprawiedliwości, myślę, że tym żyje. Skoro żyje tym opinia publiczna mniej lub bardziej, no to tym bardziej działacze partyjni, myślę, że są z tym żywo zainteresowani. Co z tego wyniknie? Może nie dlatego, że chcieliby sami spróbować podobnych ruchów jak Mateusz Morawiecki, bo nie każdy ma taki wewnętrzny kapitał polityczny w partii, no ale jest jasne, że za różnymi frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości stoją też różni politycy, którzy też w jakiś sposób rok przed wyborami chcą się ustawić.
Tak trudno mi uwierzyć, że Jarosław Kaczyński pozwolił tak sobie na to, by działało w ramach PiS-u stowarzyszenie, co jest odrębną jednostką, autonomiczną.
Tak, ale można powiedzieć, że jak jest się tak doświadczonym politykiem, jak chociażby Jarosław Kaczyński, nie jest jedyny w Polsce tak doświadczony polityk, ale on na pewno do tej grupy należy, więc działa w pewnych granicach, które nie zawsze sam stanowi, bo oczywiście Jarosław Kaczyński przez kilkadziesiąt lat obecności w polskiej polityce raczej przyzwyczaił się do tego, że to on decyduje o dużym kawałku polskiej polityki. Natomiast pewne procesy, które nawet sam zapoczątkował w myśl zasady dziel i rządź, która no, przyświecała mu chyba, patrząc na to, na efekty tego, jak rozgrywał czasami polityków przeciwko sobie, że czasami coś się wymyka spod kontroli, a jeżeli się wymyka spod kontroli, to racjonalny polityk powinien zarządzać tym konfliktem na tyle, na ile może.
Nie może sobie pozwolić, by Mateusz Morawiecki stworzył własną partię?
Ja myślę, że nie przypadkiem było to, że wczoraj pojawiły się badania opinii publicznej, które pokazywały, jak radziłaby sobie ewentualnie nowa partia pod przywództwem Mateusza Morawieckiego. nie wierzę w zbiegi okoliczności. Mhm. I to myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu
przemówiło.
Też dało do myślenia.
Okej, okay, a czy Prawo i Sprawiedliwości dziś brakuje tlenu? To znaczy patrzymy na te, chociażby ten ostatni sondaż z CBOS-u. 18 z hakiem. Mhm. To jest historyczny sondaż tak, ja dla tej partii, oczywiście. Ale w tym gorszym znaczeniu.
Tak, oczywiście CBOS jest specyficzną...
Rządową, jak się mówi, sondażową.
Tak, znaczy i to nie dlatego, że przekłamuje wyniki, tylko sposób prowadzenia badań, gdzie duża część respondentów pytanych jest... face to face, czyli przychodzi ankieter i zadaje pytanie, a Polacy, czy duża część Polaków ma w genach coś takiego, że chce trochę się przypodobać władzy. Czyli jest opinia, że CBOS jest rządowy. W związku z tym, skoro przychodzi ankieter i pyta, to ja będę zawsze popierać tych, którzy są rządzą. I dlatego w CBOS-ie zawsze, niezależnie od tego, kto rządził, partie, które akurat są w koalicji rządowej, mają lepsze notowania, opozycja ma gorsze. Niemniej to pokazuje, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwości na pewno nie przyrasta tak, jak miało nadzieję, a wręcz może właśnie ta tendencja jest spadkowa. I oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że opozycji jest o tyle łatwiej, że może bić jak w bęben w rządzących i wszystko krytykować, ale z drugiej strony jest postrzegana jako niesprawcza, ponieważ nie ma narzędzi, które mają rządzący. No i druga rzecz to oczywiście jest to, że mimo, że jest krytyka rządu, to się nie przekłada tylko na, znaczy w ogóle się nie przekłada na wzrosty Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ma bardziej radykalnych konkurentów, którzy zawłaszczyli sobie uwagę wielu wyborców prawicowych.
Jest efekt Mateusza Morawieckiego, a dzisiaj skończył się efekt Przemysława Czarnka, czy w ogóle go nie było, bo mówiło się o tych teoriach spiskowych, że być może tworzy się jakieś dwa skrzydła, jedno bardzo mocno radykalne, a drugie, które będzie zabierało wyborcom tego centrum.
Ja myślę, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy od dawna, bo nie mówię, że nigdy tak nie było, ale musi się chyba wymyśleć na nowo, dlatego że...
To będzie trudne.
Będzie trudne, dlatego że widzimy, ta nominacja dla Przemysława Czarnka pokazywała, że niby się wymyśliło na nowo, że ma być radykalne. Natomiast okazuje się, że po pierwsze dostało kontrę ze środowisk bardziej centrowych, wewnątrzpartyjnych, w postaci Mateusza Morawieckiego, a z drugiej strony można powiedzieć, że wszyscy wolą oryginał. Czyli jak mają głosować na radykałów, to albo zwrócą się w stronę Konfederacji, Wolność i Niepodległość, no albo jeżeli mają jeszcze bardziej radykalne poglądy, to wiadomo, Grzegorz Braun jest tutaj bardzo takim charyzmatycznym i memicznym politykiem, który przyciąga uwagę.
A może coś jest w tym, że były premier Mateusz Morawiecki chce być takim Peterem Madziarem?
Tak.
Takie porównania się pojawiały.
Tak, ja sama nawet używam tego porównania.
Pójdzie trochę własną polityczną drogą pójdzie
w takim prześmiewczym trochę tonie, dlatego że właśnie wzory z innego państwa, nawet bliskiego nam, z przysłowia chociażby Polak, Węgier, dwa bratanki, one nigdy się nie dadzą odwzorować jeden do jednego. No bo wiemy, tak... Biografia Modziora jest taka, że był w Fideszu, a następnie na 2 lata przed wyborami, no więc Mateusz Morawiecki ma troszkę mniej czasu, gdyby brnąć w to porównanie, założył swoją partię, która zdobyła większość konstytucyjną. No tak się nie da, nie tylko dlatego, że charyzma obu polityków jest inna, jest inny system wyborczy, no i też można powiedzieć, że w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość jest obecnie w opozycji, ma mniej narzędzi, nie tylko żeby pokazać, że jest sprawczą, ale żeby zachowywać się przynajmniej, nie wiem, w 50% tak jak pod koniec rządów Viktor Orban.
Na dzień dzisiejszy nie będzie rozłamu w Prawo i Sprawiedliwości?
Dzisiaj nie.
Ale jutro? Nie wiadomo. Dokładnie, w polityce wszystko wiemy. Może się zdarzyć. A w koalicji?
Tak.
Rządzącej?
Oczywiście.
Po tych słowach i po tych relacjach między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a panem premierem Donaldem Tuskiem.
Zgadza
się. I tych wpisach, ostrych wpisach.
Tak, ja myślę, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość bardzo by chciało też przekierować uwagę i powiedzieć zaraz, przyjrzyjcie się temu, co się dzieje w koalicji.
Dzieje, tak?
Tak, dlatego, że wy rządzicie, koalicja może wisi na włosku. No to jest oczywiście, rozumiem też takie oczekiwanie opozycji, choć tak sobie pomyślałam, że gdyby zdarzyło się tak, że właśnie przy tym pretekście, jakim jest głosowanie nad wotum nieufności dla ministra klimatu, okazało się, że koalicja się rozpadnie i trzeba zorganizować przyspieszone wybory, to patrząc na sondaże, opozycji jest to kompletnie nie na rękę. Konfederacja nie jest jeszcze w trybie kampanijnym. No musi, jasne, oszczędzać pieniądze na 2000...
Premier nie chce mieć rządu mniejszościowego, to jest oczywiste.
Tak, więc skoro miałyby się odbyć przyspieszone wybory, to wcale nie jest powiedziane, że opozycja by tutaj na tym zyskała. W związku z tym chodzi o to, żeby podgryzać koalicję rządzącą, ale nie zagryźć jej tak, żeby trzeba było właśnie rozpisywać wybory już w 2026 roku. No ale z tego, co też znowu słyszymy, Donald Tusk jawi się jako premier, bo już nie wiem, jako przewodniczący partii, bo tutaj chodzi o relacje wewnątrzkoalicyjne, jako osoba stanowcza, która nie da sobie wejść na głowę, zwłaszcza szefowej partii, która w styczniu co prawda przyciągała całą naszą uwagę komentatorską, dlatego że starała się o wybór na właśnie szefową i zastąpienie Szymona Hołowni na czele Polski 2050, no ale finalnie rządzi takim ogryskiem, czyli tym, co zostało po Polsce 2050. Premier nie może sobie pozwolić, żeby ogon kręcił psem.
Czy koalicja obroni Heni Kloskę?
Myślę,
ją poświęci.
Że tak. Nie ma opcji, żeby poświęcać polityka. To już nie chodzi o to, jak dany polityk jest oceniany pod względem swojej, nie wiem, skuteczności i tego, jak opinia publiczna go ocenia.
Wczoraj posłanka Anna Sobolak w naszej antenie powiedziała, oceniam ją dobrze, ale umiarkowanie, więc to świadczy o takiej trójce plus.
No tak, ale to nie ma znaczenia. Tak?
Nawet ale obronić trzeba.
Tak, więc nawet jeżeli tak naprawdę polityczka czy polityk byłby, koalicji rządzącej byłby oceniany na dawny mierny, teraz już chyba nie ma tej oceny.
Nie.
Tak, no ona była bardzo stygmatyzująca z nazwy, to w chwili próby głosuje się za, no i to jest oczywiste.
Jaka dalsza będzie linia napięć pomiędzy Polską 2050 a Koalicję Obywatelską dawną?
No przez to, że Polska 2050 szuka swojego miejsca przed wyborami, zresztą nie jedyna, nie jako jedyna partia, no to będzie się starała pewnie iść tą drogą, którą sobie tak wyżłobiła, czyli być takim krytycznym, najbardziej krytycznym partnerem koalicyjnym. I oczywiście myślę, że Donald Tusk, znowu jako drugi bardzo wytrawny polityk obok Jarosława Kaczyńskiego, doskonale to rozumie. Ale i na pewne rzeczy będzie patrzył z przymrużeniem oka, ale bez przesady. No właśnie, jeżeli chodzi o głosowanie, wsparcie wniosku opozycji o wotum nieufności dla któregoś z ministrów, to tutaj nie można przymrużyć oka. Natomiast myślę, że jest prawdopodobne, że Polska 2050 nie dotrzyma w koalicji do samego końca, ale też nie jest to jakieś wielkie zagrożenie dla koalicji, no bo właśnie patrząc, że to już nie jest 30 posłów, tylko połowa
tak.
I jeszcze może się okazać, że wolta przewodniczącej partii może spowodować dodatkowy rozłam, to z punktu widzenia trwałości rządu to nie będzie miało dużego znaczenia.
A te informacje o odwołaniu Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka to political fiction?
Myślę, że tak. I to nie chodzi o to, że szef Nowej Lewicy ma bardzo dobre relacje z premierem, ale również dlatego, że znowu nie może być tak, że opozycja zbiera punkty, a druga osoba w państwie, wspierana przecież przez całą większość parlamentarną, musi oddać swoje stanowisko. Zwłaszcza myślę, że w tym kontekście takich potyczek dyplomatycznych też z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, na który obaj panowie myślą, że się budują, chociaż bardziej chyba buduje się marszałek Sejmu.
Mieliśmy już Sejmflix, A teraz posiedzenie Sejmu obfitują w happeningi i prowokacje. Czy afera pedofilska w Kłodzku jest sporym obciążeniem dla KO?
Znaczy ona na pewno wtedy, kiedy opinia publiczna się o tym dowiedziała, to przebiło wszystkie bańki, dlatego że cokolwiek by powiedzieć, jakkolwiek będziemy się oburzać publicznie i mówić, że właśnie nie, w ogóle nie jesteśmy nawet w stanie o tym czytać ani oglądać, to taka jest natura ludzka, że jesteśmy tym zainteresowani, patrzymy, co kryje się, kto kryje się za zblurowaną twarzą, taką zamazaną, jak rozwinąć nazwisko, pierwszą literę w całe nazwisko, więc to jest jasne. Natomiast potem można powiedzieć, że mamy do czynienia z przegrzaniem też tematu, który znowu już nie jest nowy. Ewidentnie widać, że media przerzuciły, większość mediów przerzuciło swoje zainteresowanie na inne kwestie i nie dlatego, że chcą bronić Koalicji Obywatelskiej czy szerzej rządu, ale dlatego, że taka jest specyfika mediów, że no, ileż
ale
można interesować
się... także wiąże się z ochroną dzieci, więc to razi opinię publiczną.
Tak, plus właśnie to przegrzanie tematu może być odbierane jako krzywdzenie po już ofiar tego przestępstwa. W związku z tym to żyje na pewno jeszcze w części opinii publicznej, natomiast no, pojawiają się inne tematy, które będą rozgrzewać tak zwane rozwojowe, jak chociażby kwestia kryptowalut, tak. Więc no, to siłą rzeczy wyprze.
A jeszcze dopytam, czy wicemarszałek, zdaniem pani Monika Wilichowska, powinna się wytłumaczyć w debacie publicznej tej sprawy?
No są różne teorie na ten temat.
Dla niej, co by było lepsze?
No ja myślę, że uznała, że wybrała tę strategię, która jest dla niej lepsza. W myśl zasady i przysłowia, nie wszystkie przysłowia rzeczywiście oddają dobrze funkcjonowanie nie wiem, społeczeństwa, ale jest takie przysłowie, tylko winny się tłumaczy, więc jakby krótki komunikat i ucięcie tematu jest jakąś taktyką komunikacyjną.
Będzie trzecie weto prezydenta w sprawie kryptowalut?
No myślę, że...
I komu to służy ta sprawa? Kto na niej zyska, kto straci najwięcej?
No właśnie, to jest ciekawe pytanie, dlatego że no wiemy, że przede wszystkim to Konfederacja broni bardzo takiego liberalnego rynku finansowego, w tym właśnie kryptowalut. Wiemy, że Karol Nawrocki, mimo że był kandydatem wystawionym przez Prawo i Sprawiedliwość, bliższy jest poglądom Konfederacji. No i kolejna rzecz, myślę, że nie chce być postrzegany jako polityk, który pod presją rządzących zmienia zdanie i że tu nie zadziała zasada do trzech razy sztuka. No chyba, że Kancelaria Prezydenta przygotowałaby swój własny projekt, co zapowiedziała i czego nigdy nie zrobiła. Więc jeżeli to będzie projekt ministra finansów, to myślę, że podzieli los dwóch poprzednich.
To jeszcze polityka europejska. I skomentujmy wybory w Bułgarii. Czy pod rządami byłego prezydenta Rumena Radewa Bułgaria faktycznie będzie postępowa i wyjdzie z tego kryzysu?
To znaczy nazwy partii niekoniecznie oddają to, co się w tej partii kryje.
Postępowa Bułgaria, tak.
Tak, postępowa to by znaczyło, że jest to taka partia lewicowa. Ja w zeszłym tygodniu byłam na takim szczycie w Barcelonie, to się nazywało globalna progresywna mobilizacja. I jasne, że nie było tam przyszłego premiera Bułgarii, ponieważ był zajęty swoimi wyborami, ale nie dostrzegłam tam jakiegoś wielkiego entuzjazmu. Przecież badania opinii publicznej były znane, więc było wiadomo, że on wygra, tylko nie była znana skala tego zwycięstwa. Więc te prawdziwie progresywne siły z różnych państw świata nie były podekscytowane tą partią, co dla mnie jest sygnałem, że też została zdekonspirowana ta nazwa, że to niekoniecznie jest progresywizm. Jest to taka partia, można powiedzieć, chociaż wiemy o niej mało, dlatego że powstała na początku marca. To jest fenomen, chyba nawet w Polsce by tak się szybko, nie udało zdobyć takiego poparcia w tak krótkim czasie, ale to też pokazuje, że Bułgarzy są rzeczywiście zmęczeni tą
sytuacją. Zmianą.
Tak, dlatego że albo już naprawdę rzucają się na każdą możliwość.
Bo to ósme wybory parlamentarne w tym kraju
w ciągu 5 lat.
Pięciu lat, tak.
Tak, więc rzeczywiście to, co perspektywy europejskiej jest ważne, to to, jakim politykiem po tym, jak podał się do dymisji z prezydentury, a będzie przyszłym premierem, będzie pan Radev, dlatego że wcześniej był określany jako mały Orban. Natomiast tak, on już zapowiedział, że nie będzie blokował chociażby pomocy dla Ukrainy, nie będzie blokował sankcji, choć, jak rozumiem, tego nie powiedział, ale ja sobie tak zinterpretowałam, nie będzie tego robił z radością.
Słuchacze Radio Rodzina tego nie widzą, musimy już kończyć, ale nasz gość ma koszulkę we wzór Kirgistanu. Czy to ciekawy politycznie kraj? Proszę nam zdradzić.
Tak, bardzo, bardzo ciekawy, choć niedemokratyczny. Muszę powiedzieć, że będąc tam na zajęciach ze studentami, studenci są o wiele bardziej odważni w zadawaniu pytań na temat Europy, Unii Europejskiej, natomiast o swoim kraju i o polityce w swoim kraju są bardzo powściągliwi, co wynika z właśnie niedemokratyczności tego systemu.
Co pani zapamięta z tego kraju?
Góry.
Góry. Oto kończymy. Politolog Anna Pacześniak, Uniwersytet Wrocławski. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
Poranny gość. Radia Rodzina.